Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Panie ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Wiedniu, panie konsulu generalny, kustoszu Polskiego Sanktuarium Narodowego na Kalembergu ze wszystkimi kapłanami pracującymi, dostojni księża kapelani Związku Piłsudczyków, czcigodni Piłsudczycy, pielgrzymi, na czele z panem Stanisławem Władysławem Śliwą, prezesem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej, generałem Związku. Szanowni goście wszystkich godności, rang i zasług w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, samorządu lokalnego, nauki, sztuki, kultury i instytucji, które tworzą kanwę życia narodu. Umiłowani bracia i siostry, którzy przybyliście, aby jak co roku wziąć udział w uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, poczty sztandarowe, które przewodzą waszej drodze. Umiłowani siostry i bracia, drodzy gościnni Wiedeńczycy, dzisiaj rozważamy, jak Jezus Chrystus przebacza i rehabilituje Zacheusza, szefa celników w Jerychu. Boskie przebaczenie prowadzi Zacheusza do nawrócenia. Jezus przychodzi też do naszego życia i woła nas po imieniu. Skorzystajmy z Jego łaski. Winniśmy wspiąć się na sykomorę, na drzewo krzyża i zobaczyć niezmierzoną miłość Jezusa do nas. Powierzajmy nasze domy, rodziny i ojczyznę miłosiernej miłości Chrystusa i dajmy z siebie wszystko, aby miłości było więcej w nas. Niech nasza ojczyzna będzie zawsze wspólnym dobrem obywateli. Każdego i każdej z nas niech będzie szczególnym dobrem przyszłych pokoleń, tym niepowtarzalnym darem, który przeniesiemy w przyszłe lata, nawet wieki. Módlmy się gorliwie, aby wszyscy Polacy wyróżniali się miłością i sprawiedliwością, uczciwością i ofiarnością, szacunkiem dla innych i troską o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna i niepodległa ojczyzna. Przed 100 laty spełniło się marzenie całych pokoleń Polaków. Gdy po 123 latach niewoli, po dziesiątkach lat uporczywej rusyfikacji, germanizacji, Polska odzyskała wolność i stała się wolna. Dzisiaj wspominamy pokolenia tych, którzy z wielkim poświęceniem walczyli o jej wolność i niepodległość. Dla ojczyzny ofiarowali całe swoje życie. Chciałoby się powiedzieć, nie kalkulowali, nie zastanawiali się, czy warto, ale ofiarowali wszystko. Oni też, oddając Bogu swoje wszystko, życie, młodość, talenty, przyjaźnie, odnajdywali dla siebie dom ojczyzny niepodległej, ojczyzny swoich pragnień, ojczyzny wolnej, w której oni i następne pokolenia mogliby żyć i rozwijać się w pokoju. Polacy wielokrotnie zrywali się do powstań narodowych, by walczyć o własną wolność oraz by innym narodom pomóc w odzyskiwaniu ich niepodległości. Pełni romantycznych natchnień, gotowi byli cierpieć w imię wolnej i niepodległej Polski. Nie unikali też ciężkiej pracy u podstaw, rozwijając polską spółdzielczość i gospodarkę, widząc w tej pracy drogę ku suwerenności. Wiara wyznawana w trudnych latach niewoli narodowej była siłą duchową, która zespalała, dodawała sił, mobilizowała do walki, ale i do modlitwy. Wszak ona, Polska, jeszcze nie zginęła, kiedy my żyjemy. Takiej ufnej, bezgranicznej miłości do Boga w odniesieniu do ojczyzny polski naród uczył się przez wieki swej historii. Szczególną próbą tej miłości był czas od końca XVIII wieku po dwie pierwsze dekady wieku XX. Preambuła Konstytucji 3 maja zaczyna się modlitwą w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a potem jest mowa między innymi o ówczesnej, korzystnej dla Polski sytuacji politycznej w Europie, o polskim poczuciu niezawisłości i suwerenności, o doświadczeniu szczególnej chwili samoświadomości i poczucia własnej godności Polaków, o wolności narodu polskiego stawianej wyżej niż osobiste życie oraz o szlachetnych pragnieniach Polaków. Dokument ten był ważną próbą ratowania pierwszej Rzeczypospolitej. Historia 127 lat rozpiętych między 1791 rokiem a 1918 jest odbiciem zapisów preambuły Konstytucji 3 maja. To właśnie przez te lata wykuwała się treść hasła Bóg, honor, ojczyzna. Bóg, bo we wszystkich wysiłkach na rzecz niepodległości zawsze było odniesienie do Boga i zawsze była kierowana do Niego błagalna modlitwa. Honor. Kształtowało się to szczególne poczucie honoru i osobistej wartości Polaków przez Order Virtuti Militari, najstarszy order wojskowy na świecie spośród nadawanych do chwili obecnej. I na koniec ojczyzna, wyśpiewywana przez kolejne pokolenia Polaków w postaci Mazurka Dąbrowskiego. Wraz z wykuwaniem się tego hasła miało miejsce heroiczne zmaganie o wolność wewnętrzną narodu, która była koniecznym warunkiem wolności zewnętrznej. Walka o wolność wewnętrzną, by ją w sobie ocalić i by stała się fundamentem wolności zewnętrznej, dokonywała się na kolanach wobec Matki Naszej i Królowej, Panny Świętej, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świeci bramie, w błaganiach zawartych w słowach pieśni tak często śpiewanej i tak często zakazywanej: Boże, coś Polskę, ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. Z tej modlitwy o wolność zrodziło się zgromadzenie księży zmartwychwstańców. Powstali z wielkiej emigracji, z duchowych potrzeb człowieka pozbawionego ojczyzny, domu, rodziny, przyjaciół. W 1918 roku spełniły się słowa preambuły i konstytucji 3 maja. Wolność narodu przez 6 pokoleń Polaków stawiana ponad wszystko, ceniona drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, doczekała się wreszcie zbawiennych owoców. To już nie tylko poczucie niezawisłości i suwerenności. To obiektywny fakt. Polska stała się naprawdę wolna. Wolna od hańbiących, obcej przemocy nakazów. 11 listopada 1918 roku ten dzień ma swój niepowtarzalny rys. Był to bowiem dzień przełomowy w dziejach Europy i świata, który kończył straszliwe lata wojennych zmagań, które pociągnęły za sobą miliony ofiar oraz wiele zniszczeń mających charakter globalnej hekatomby. Z drugiej strony był to dzień, który wywołał wybuch nieskrywanej radości i entuzjazmu, którego wielu narodom, także i polskiemu, starczyło na długie lata XX wieku. 4 pokolenia, może i 5 pokoleń Polaków, przez długie 123 lata niewoli czekały na ten dzień niepodległości. Mówił Izajuszem Słowackim, pytał: Polska, ale jaka? Ufamy, że pytanie o kształt Polski nie trafi w próżnię, ale napotka poczucie odpowiedzialności, a każdy z Polaków odpowie na nie z mądrością i roztropnością, które potrafią postawić tamę różnym zewnętrznym naciskom i manipulatorskim zapędom. Niech dzisiejsza uroczystość uwrażliwi nas na sprawy społeczne i narodowe. Niech ożywi pamięć, która ogarnia dzieje zrywów i powstań, klęsk i zwycięstw wielu pokoleń Polaków, którym na sercu leżało dobro ojczyzny. Niech nam uświadomi, z jak wielkiego dorobku przeszłości korzystamy. Nie zmarnujmy tego ogromnego dziedzictwa. Dziś po 100 latach wypełniamy jeszcze jeden zapis preambuły Konstytucji 3 maja. Błogosławieństwo i wdzięczność wobec tych, którzy nam 100 lat temu niepodległość przynieśli. To wspomniani już strażnicy, a jednocześnie wychowawcy polskiego ducha. To wielcy ojcowie i twórcy niepodległości. Politycy, to generałowie wojsk polskich, a także oficerowie i prości żołnierze z wszystkich 3 zaborów, mających pełne prawo śpiewać wraz z legionistami ich komendanta Józefa Piłsudskiego. Na stos rzuciliśmy nasz życia los. Na stos, na stos. Dzisiaj zasługują na bezgraniczną wdzięczność i błogosławieństwo. Droga Polonia Austriacko, drodzy ojcowie zmartwychwstańcy, którym dziękujemy za to czuwanie nad Kalembergen, za serce nieustannie ofiarowywane. Dziękujemy za tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu, która zdobi frontową ścianę kościoła świętego Józefa na Kalembergu. Wskrzycicielowi ojczyzny, Józefowi Piłsudskiemu, pierwszemu marszałkowi Polski, godnemu króla sowieckiemu wodzowi, który chwałę jego oręża w 1920 roku wznowił, chrześcijaństwo powtórnie uratował, o losie Europy rozstrzygnął. 12 maja 1939 roku Polacy w Wiedniu. Taki napis widnieje na tablicy z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego, która po ponad 50 latach ponownie zdobi frontową ścianę kościoła świętego Józefa na Kalembergu. Tablica ta z okazji 4. rocznicy śmierci Piłsudskiego ufundowana została przez Polaków mieszkających w Austrii. Odsłonięto ją 12 maja 1939 roku, a więc już po wcieleniu Austrii do III Rzeszy. Na ścianie kościoła przetrwała nawet czasy hitlerowskich Niemiec, a zdjęta została w latach 60. na polecenie komunistycznych władz Polski Ludowej. W rektoracie kościoła na Kalembergu przeleżała ponad 50 lat, aby 9 listopada 2014 roku znów powrócić na swoje dawne miejsce. Do końca wojny w obydwu kościołach regularnie odprawiane były nabożeństwa dzięki patriotycznej postawie księży zmartwychwstańców. Nabożeństwa te stały się okazją do spotkań Polaków. Tablica ku czci Piłsudskiego z jego wizerunkiem i polskim tekstem cały czas wisiała na frontowej ścianie kościoła na Kalembergu. W latach 60. rząd PRL, podający się za właściciela tablicy poświęconej Piłsudskiemu, zwrócił się do zakonu zmartwychwstańców z poleceniem zdjęcia jej z fasady kościoła. Tekst wspominający o zwycięstwie Polski w 1920 roku nad armią sowiecką drażnił dygnitarzy PRL-u. Szczególnie podczas obchodów z ich udziałem rocznic odsieczy wiedeńskiej. Księża, którzy jedynie udostępnili ścianę kościoła na powieszenie tablicy, nie będąc formalnym właścicielem, zdjęli ją. Nie przekazali jej jednak ambasadzie, a zabezpieczyli w rektoracie kościoła. Po wielu latach odżyła pamięć o kalemberskiej tablicy ku czci Piłsudskiego, jednej z najwybitniejszych postaci w historii Polski. Dzięki staraniom księdza rektora Romana Krekory pamiątkowa tablica powróciła na frontową ścianę kościoła, a jej renowację sfinansowała ambasada i włączyła się w godną i niezapomnianą uroczystość. Dlaczego należy wracać do historii, siostry i bracia? Ten, kto nie szanuje, nie ceni swojej przyszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani ma prawa do przyszłości, twierdził Piłsudski. Siostry i bracia, żyjemy w świecie coraz bardziej pretensjonalnym. Wydaje się nam, że wszystko się nam należy, że życie się nam należy, godność, płeć, wolność. A chrześcijaństwo mówi nam, że wszystko jest darem. Jesteśmy wezwani do wdzięczności. Polska i świat potrzebują świadectwa uczniów Jezusa. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo pogłębiają się w naszym społeczeństwie podziały, uprzedzenia, wzajemna nieufność, wrogość, prowadząca również do słownej agresji, a nawet posuwająca się dalej. Ten prawdziwy trąd niszczy wzajemne więzi, pomniejsza radość życia, osłabia nasze duchowe energie, dzięki którym moglibyśmy pomnażać znacznie więcej dobra w nas i wokół nas, dostrzegając bliźnich czekających na wsparcie, na dobre słowo, na życzliwy gest. W takiej atmosferze niełatwo budować cywilizację miłości, o której tak często mówił i na której tak bardzo zależało świętemu Janowi Pawłowi II. W tej sytuacji nie wolno być bezczynnym. Dzieło naprawy wzajemnych relacji i budowania wspólnoty opartej na prawdzie, na wzajemnym szacunku i szczerym dialogu każdy z nas powinien zacząć od siebie, od swojej rodziny i środowiska. Choć zmieniają się czasy, w których pojawiają się nowe szanse i zagrożenia, wciąż warto naśladować postawę polskiego papieża. Chodzi o to, byśmy ożywieni wiarą, pogłębiając osobistą relację i przyjaźń z Chrystusem oraz więź ze wspólnotą Jego Kościoła, podejmowali z ufnością nowe wyzwania. Jan Paweł II nie zostawił gotowych recept, zostawił jednak wskazania, które mogą pomóc w stawianiu czoła wyzwaniom i podejmowaniu zadań. Święty papież zachęcał nas, byśmy na nowym etapie dziejów ludzkości wypływali na głębie, duch im altum. Oto wzór mądrej i twórczej postawy człowieka, który stawia na Chrystusa, buduje na nim i ufa mu bezgranicznie. Prośmy Boga i starajmy się, by Polska była krajem ludzi życzliwych, wspierających się, solidarnych, w których jest miejsce dla wszystkich. Wspólnymi siłami budujmy cywilizację miłości w nas i wokół nas. Odkryj na nowo swoje korzenie, Europo. Wpatruj się w liczne przykłady tej spełnionej nadziei, zaczynając od naszych świętych patronów Benedykta z Nursi, Cyryla i Metodego, Brygidy Szwedzkiej, Katarzyny ze Sieny, Teresy Benedykty od Krzyża, będących znakiem Europy Zjednoczonej w różnorodności. Zachęcajmy się, by uczyć się miłości do ojczyzny i do siebie nawzajem, miłości braterskiej, miłości brata i siostry, miłości rodaków, którymi jesteśmy, do dziękczynienia Bogu za dar wolnej i niepodległej ojczyzny i do modlitwy o dobrą przyszłość dla niej i dla polskiego narodu. Siostry, bracia, nie lękajcie się postawić na Chrystusa. Tęsknijcie za Chrystusem jako fundamentem życia. Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego życia z Nim i dla Niego, bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną wcielonego Słowa. Musicie być sługami miłosierdzia. Wierzę w jednego Boga.